Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Chciałbym to zatytułować w ten sposób. Kiedy złe rzeczy wydarzają się w życiu dobrych ludzi. Nie zatytułowałem tego, jeśli złe rzeczy wydarzają się, jeśli nieprzyjemne rzeczy, trudne rzeczy wydarzają się w życiu dobrych ludzi, ale kiedy? Bo chciałbym właśnie, żebyśmy zrozumieli, że życie niesie ze sobą wiele wyzwań, że życie jest ciekawe, kiedy podejdziemy do życia jak do przygody, tak? Jak podejdziemy do tego, że nie jesteśmy sami w tym życiu, ale to życie niesie ze sobą wiele rzeczy, których się nie spodziewamy czasami. Więc kiedy złe rzeczy dzieją się w naszym życiu, uważamy się za dobrych ludzi, może coś się wydarza i uważamy, że to jest niesprawiedliwe, że się wydarzyło, ale to się wydarza. No i co z tym zrobić? Przeczytam taką historię z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału. Jak macie Biblię, otwórzcie je. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Jest to historia apostoła Pawła i jego zespołu. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, od wersetu 16. Lekarz, doktor Łukasz, relacjonuje nam te wydarzenia i pisze tak. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wiecie, i chciałbym tu się zatrzymać przez moment, tylko powiedzieć, wiecie, demony wiedzą, kim my jesteśmy, tak? Świat ciemności też wie, kim my jesteśmy. I wiecie, i tak jak w życiu tego apostoła, po prostu była kobieta, była młoda kobieta, dziewczyna, która chodziła i tam o nim opowiadała, prawdę mówiła, ale mówiła ze złego ducha. Dlatego my, chrześcijanie, powinniśmy słuchać Ducha Świętego, tak? Znać Słowo Boże, żeby wiedzieć, kto z jakiego ducha kiedy mówi. Amen? Bo my chcemy Ducha Świętego, tak? Żeby mówić z Ducha Świętego, mówić ze Słowa Bożego. Amen? To jest najważniejsze. I czytamy dalej. Wreszcie Paweł, znękany, Pawłowi się to nie podobało, zwrócił się do ducha, nie do tej dziewczyny, tylko do tego ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Więc chciałem powiedzieć, że ludzie wierzący mają darowany przez Boga autorytet w imieniu Jezusa Chrystusa, tak? Jezus jest głową Kościoła, tak? Jest powiedziane, że wszystko inne jest poddane pod Jego stopy, a my jesteśmy Jego ciałem. Alleluja! Amen! Więc gdzie są wszelkie demony? Gdzie są wszelcy wrogowie? Albo gdzie powinni być? Pod stopami Jezusa. A kto jest ciałem Jezusa? My. Powiedz: ja jestem ciałem Jezusa Chrystusa na ziemi. Jeszcze raz. Ja jestem ciałem Jezusa Chrystusa na ziemi. O tym pisze list z Rzymian, o tym pisze list do Koryntian. Kochani, to jest prawda. I czytamy dalej. A gdy jej panowie, czyli panowie, właściciele tej dziewczyny, ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, bo oni z tego zarabiali. Ona opowiadała o przyszłości, wróżyła i ci ludzie po prostu mieli z tego zysk finansowy. I kiedy ci ludzie zauważyli, że ta dziewczyna już nie potrafi wróżyć, bo ten demon wyszedł, ten diabeł wyszedł z tej dziewczyny, to stwierdzili, że już nie będzie kasy z tego. Więc pochwycili Pawła i Sylasa i zawlekli ich na rynek przed urzędników. I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie. Niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa. A ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się i przyszedłszy przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Jak wielu z was znają ten fragment już wcześniej, czytaliście ten fragment, tak? Widzę, że kilka osób czytało ten fragment z Dziejów Apostolskich. Czyli Paweł wraz ze swoim zespołem szedł, głosił Ewangelię, budował wierzących, zakładał kościoły i był w jednym mieście, gdzie po prostu czynił to, co Bóg mu powiedział. Czy czynił coś złego? W Bożych oczach była to doskonała Boża wola, którą w tamtym czasie on miał wypełnić. Głosił Ewangelię, ludzie się nawracali, modlił się z ludźmi, zakładał kościoły i w pewnym momencie zaczęła chodzić przez parę dni dziewczyna i zaczęła go nękać, zaczęła z ducha wieszczego w demoniczny sposób mówić, kim on jest. On nie miał nic z tym wspólnego. Amen? Nie miejmy nic wspólnego ze światem ciemności, tak? Nie bawmy się światem ciemności, myśląc, że to nam nic nie zrobi. Amen? I apostoł Paweł absolutnie z tym nie miał nic wspólnego. Ale ta dziewczyna chodziła za nim, chodziła i w końcu on się odwrócił i nakazał temu diabłu, ażeby on odszedł. Zobaczcie, ten człowiek, Paweł, czy on coś zrobił złego? On wreszcie tej dziewczynie pomógł, bo wyzwolił ją w imieniu Jezusa. Czy on coś czynił złego? Nie, on głosił Ewangelię i prowadził ludzi do nieba. Amen? Tak? I co się okazało? To wzburzyło pewnych ludzi i ci ludzie wrzucili go do więzienia. Ale nie kogo wrzucili. Oni go najpierw zbili, wychłostali. On miał rany. I wrzucili go do więzienia, zakuli w dyby. Czy to było sprawiedliwe? Czy to, co on zrobił, zasługiwało na to, żeby go tam wrzucić? Nie. Ale on się tam znalazł. I w tym więzieniu on mógł zdecydować, co będzie robił. W tym miejscu mógł zdecydować, czy dalej będzie kontynuował służyć Bogu, czy może da sobie spokój, bo to go wprowadziło w duże tarapaty i mógł stracić swoje życie. I czytając tą historię widzimy, jak apostoł Paweł, jak jego współpracownicy się zachowali, tak? Jakie były tego efekty. To jest fakt, że jako chrześcijanie przeżywamy różne sytuacje. Są momenty, które są szczęśliwe i jesteśmy na górze, tak? Są momenty, które są trudniejsze w naszym życiu. Są smutne, są naszym wyzwaniem czy problemem. Albo są takie sytuacje, które powodują cierpienia. Amen? Jesteście? W przypowieściach w 30 rozdziale, 25 werset czytamy tak. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Dlaczego mrówki zbierają pokarm w lecie, a nie w zimie? Czemu? Bo w zimie nie ma pokarmu, tak? Bo w zimie jest czas, żeby to, co żeś już nazbierał, to teraz z tego skorzystać. I teraz dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że są chwile, są pory w naszym roku. Jest pora, kiedy my wzrastamy, jest pora wiosny, jest pora lata i zawsze okazuje się w Polsce, że po lecie przychodzi jesień, tak? A po jesieni przychodzi zima. A wyobraźcie sobie za 10 lat, po zimie co przyjdzie? Wiosna. A wyobraźcie sobie za 20 lat, jeżeli Pan Jezus jeszcze nie przyjdzie, będzie lato, jesień, a później co przychodzi? Zima, tak? Co to oznacza? Że w naszym życiu są różne chwile. W naszym życiu spotykamy różnych ludzi. W naszym życiu podejmujemy różne decyzje. Mrówki, ludek słaby, tak? A jednak w lecie zbiera pewne rzeczy. Po co? Żeby później, kiedy przychodzi ten trudniejszy moment, skorzystać z tego. Dlatego dzisiaj ty i ja jesteśmy w tym miejscu, tak? Aby móc zbierać, kiedy przychodzą sytuacje, kiedy powinieneś podjąć właściwe decyzje, ty masz ten zapas, ażeby z niego skorzystać. Zgadzasz się? Amen? I czytamy w psalmie 112, kilka wersetów sobie przeczytamy. Alleluja! Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. 7 werset. Nie boi się złej wieści, serce Jego jest mocne, ufa Panu. 7 werset. Nie boi się złej wieści, serce Jego jest mocne, ufa Panu. Tak? 7 werset. Nie boi się złej wieści, serce Jego jest mocne, ufa Panu. 7 werset, tak? Możecie razem ze mną? Nie boi się złej wieści, serce Jego jest mocne, ufa Panu, tak? Zobaczcie, ten psalm rozpoczął się wielkimi błogosławieństwami, które należą do człowieka, który żyje z Bogiem, a później jest powiedziane, nie boi się złej wieści, tak? Serce Jego jest mocne, ufa Panu, tak? Nie boi się złej wieści, serce Jego jest mocne, ufa Panu. Czyli nawet jak zła wieść przychodzi do człowieka sprawiedliwego, męża i kobiety Bożej, to ona ufa Panu, tak? Człowiek jest mocny w Bogu, tak? Nie we własnej sile, nie we własnym myśleniu, ale w Bogu. Amen? W psalmie 23, 4 werset czytamy, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Psalmista Dawid, król Dawid, wiedział, co mówi, tak? Kiedy on pasł owce, może jeszcze wtedy nie był królem i chodził, to były góry, tak? To były jakieś polany, sobie tak to wyobrażam. I to były miejsca wyższe i niższe. I kiedy on to pisał, to było w rzeczywistym świecie tak wyglądało, ale także w duchowym. I on mówił, choćbym nawet szedł ciemną doliną, czego się nie ulęknę? Zła się nie ulęknę, tak? Boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. To znaczy, że gdyby tak nawet się zdarzyło, że szedłby doliną, to on ufa Panu, tak? Bo Bóg jest razem z nim. Więc życie to nie jest tylko seria szczęśliwych wydarzeń, ale są również rzeczy, które stają się wyzwaniem dla naszego życia. Są rzeczy, z którymi się zderzamy i może byśmy nie chcieli, żeby one się tam pojawiły w naszym życiu, a jednak się pojawiają. Jakie znaczenie mają te trudne momenty w naszym życiu? Ogromne. Ogromne znaczenie mają trudne momenty w naszym życiu. Istotną sprawą jest to, w jaki sposób się nimi zajmiemy. w jaki sposób na nie popatrzymy i czy one mają znaczenie dla naszego życia i jakie znaczenie mają dla naszego życia. Ktoś powiedział tak, że moglibyśmy znieść jakikolwiek ciężar, jeśli byśmy pomyśleli, że to, co robimy, ma znaczenie. Przeczytam jeszcze raz. Ktoś powiedział, że moglibyśmy znieść jakikolwiek ciężar, jeśli pomyślelibyśmy, że to, co robimy, ma znaczenie. Czy to jest prawda? Czy jesteśmy w stanie więcej wytrzymać? Czy jesteśmy w stanie zrobić więcej, kiedy wiemy, że to, co się dzieje w naszym życiu, ma znaczenie? Czy jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Był taki człowiek z pochodzenia, Polak żydowskiego pochodzenia, nazywał się Marcin Gray, tak wyczytałem, i ta osoba przeżyła getto warszawskie, była w obozie koncentracyjnym i wiecie, po wojnie udało się tej osobie przeżyć, założyła rodzinę i zaczęła normalnie prosperować, normalnie żyć i nawet mówiono, że ten człowiek odniósł jakiś rodzaj sukcesu. Miał rodzinę, miał żonę. Pomimo tego, że w jego życiu było tak wiele złych doświadczeń po Holokauście. Ale, jak pisze w swojej książce, dla tych, których kochałem, pewnego razu wybuchł pożar w lesie i jego dom się spalił. I spaliła się również jego rodzina. Przeżył jedną tragedię w swoim życiu, przeżył drugą tragedię w swoim życiu. I ludzie, którzy byli wokół niego, namawiali go, słuchaj, musisz teraz przeprowadzić dochodzenie, staraj się o dochodzenie. Dlaczego? Co było powodem tego, że ten las, że ten pożar wybuchł i strawił to wszystko? Musisz się tego dowiedzieć. I ten człowiek, jak opisuje w swojej książce, on tego nie zrobił. I powiedział coś takiego, że on nie chce tego zrobić, dlatego że nie chce skupić się na przeszłości. Nie chce skupić się na bólu, nie chce skupić się na rzeczach, które się już wydarzyły, ale chce pomyśleć o przyszłości. I zamiast przeznaczyć swoje finanse, swój czas i swoje życie na to, żeby może znaleźć winnego albo zastanawiać się, co by było, gdyby było, ten człowiek zainwestował swoje pieniądze i swój czas po to, żeby stworzyć ruch w sprawie ochrony środowiska, żeby pożary nie wybuchały albo żeby te pożary nie wybuchały tak często i niszczyły życia ludzkiego. Czyli ten człowiek nie popatrzył w przeszłość i nie skupił się na swoim bólu, nie skupił się na tragedii, która go dotknęła, ale popatrzył w przyszłość. Czasami poruszamy się, wiecie, w życiu jak we mgle. Nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, tak? Czasami to nie jest tak wyraźne, jakbyśmy chcieli. My byśmy chcieli, żeby nasze życie było białe i czarne. Dobre, złe. Ale jak wielu z was wie, że nie wszystkie rzeczy tak wyglądają, białe i czarne. Czasami nie jest wszystko tak do końca jasne. Zgadzacie się ze mną czy nie? Tak? Jak ktoś trochę pożył, to wie, że pewne rzeczy są wyraziste, mają wyraziste kontury, jasne i klarowne, a niektóre rzeczy... Tak? Jakby za mgłą, jakbyś czegoś nie rozumiał. Być może nie rozumiesz, co Bóg do ciebie w tym momencie mówi, tak? Być może przeżywasz jakąś sytuację i zastanawiasz się, czy to Bóg, czy to nie Bóg. Być może podejmujesz jakąś decyzję, ale nie wiesz, co będzie na końcu. Nie widzisz tego, co jest na końcu. Poruszasz się we mgle. Ja kiedyś jako taki dopiero co otrzymałem prawo jazdy, wiecie, wsiadłem do swojego samochodu, Fiat 126P, prawda? I pojechałem kogoś odwiedzić z rodziny i później wyjeżdżam i nagle mgła. Wiecie, jak ja miałem teraz dojechać? Miałem tam przed sobą niedużo, nie wiem, 7 kilometrów, 10. I wiecie, tam mgła była tak gęsta, że niewiele było widać. Wiecie, mogłem się zatrzymać i powiedzieć, pójdę piechotą albo zrezygnuję i nie będę, nigdzie nie pojadę już, nie wrócę do domu. No, ale postanowiłem, że wyjadę. Należę raczej do ludzi odważnych, więc postanowiłem, że pojadę tym samochodem, pomimo tego, że niewiele było widać przede mną. I wiecie, co zrobiłem? Jak się jedzie jezdnią, to między innymi po to są te linie namalowane na biało, tak? Że one mi pomogły dojechać do domu. W środku była linia przerywana, na poboczu była linia ciągła. I co ja robiłem? Jechałem powoli, ale patrzyłem na te linie i starałem się być w środku, tak? Jak mi trochę samo, bo ta droga nie była prosta. Jak mi trochę zjeżdżało i byłem za blisko tej linii środka, no to zjeżdżałem trochę w prawo. Jak byłem za blisko prawej linii, już blisko pobocza, no to zjeżdżałem do środka, tak? I w ten sposób, kochani, dojechałem do domu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w naszym życiu, nawet jak jesteśmy we mgle, nawet jak nie wszystko jest jasne, czarne albo białe i zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, to są takie linie, którymi możemy podążać, żeby nie wpaść do jakiegoś rowu, żeby nie spowodować jakiegoś wypadku, prawda? Żeby coś tragicznego się nie wydarzyło. I chciałbym powiedzieć o kilku takich liniach, które jak ja sobie w swoim życiu pomyślałem, myślałem, że one działają. I one właśnie nadają znaczenie temu, co robię. Albo one nadają znaczenie temu, co robimy. Pan Jezus w rozdziale 16 Ewangelii Jana powiedział tak. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc Pan Jezus jakby powiedział do uczniów, słuchajcie, na tym świecie to będzie różne, tak? Ale pamiętajcie, ja jestem tym, który zwyciężył świat. Ja jestem tym, który umarł, ale zmartwychwstał, tak? Ufajcie. I kilka takich rzeczy, które są jak te linie w moim życiu, którymi się chciałem podzielić. Numer jeden to jest to, że Bóg nie stworzył zła. Bóg jest dobry, tak? Bóg nie stworzył cierpienia. Bóg jest dobry. I w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 31 wersecie czytamy to, co Bóg powiedział na temat tego, co On stworzył. To jest doskonały obraz tego, co Bóg stworzył. To, co było w Bożym zamyśle, to, co było w Bożym umyśle. Bóg jest dobry, Bóg nie stworzył zła, Bóg nie stworzył cierpienia. To jest jedna z tych linii, które pomaga w moim życiu, żebym mógł dobrze funkcjonować. Bóg powiedział po stworzeniu wszystkiego razem z człowiekiem, na sam koniec powiedział Bóg tak. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Więc kiedy Bóg wszystko stworzył, to jakie to było? Dobre. Wszystko się tworzy zgodnie z zasiewem, tak? Albo z tym, kim my jesteśmy. Bóg jest dobry i wszystko, co stwarza, jest dobre, tak? A kiedy stworzył świat i kiedy stworzył człowieka, Bóg popatrzył na to wszystko i powiedział, to jest bardzo dobre. Szkoda, że to nie trwa aż do dzisiaj. Wiemy, znamy historię, co się dalej wydarzyło, tak? W wyniku próby, doświadczenia, w wyniku tego, że człowiek miał wolną wolę, zdecydował, co się będzie działo. Grzech przyszedł na świat, Boża chwała zabrana, tak? Brak chwały Bożej. I są rzeczy, które nie lubimy, ale są w naszym życiu, tak? Są na tym świecie. Ale Bóg jest dobry i to, co Bóg stwarza, jest dobre. Druga rzecz, która bardzo mi pomaga, wiecie, kiedy jadę we mgle, tak? Kiedy poruszam się i nie do końca, wiesz, widzę, co jest na końcu, całej drogi nie widzę, to jest to. Bóg ma plany względem mnie. Bóg ma plany względem ciebie. Bóg się nie myli, kiedy nas powołuje. Bóg ma plany względem mnie i Bóg ma plany względem ciebie. I prorok Jeremiasz w 29 rozdziale pisał tak, słowo Pana. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziesz mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. To był prorok Jeremiasz, który pod inspiracją, pod natchnieniem Ducha Świętego mówił do ludzi, tak? Wierzę, że Bóg ma plany dla twojego życia. Ty nie jesteś przypadkiem. Nie z przypadku Bóg pociągnął cię do siebie. Nie z przypadku Bóg objawił się w twoim życiu. I nawet jak jedziemy tą drogą, wiecie, i tak jak ja jechałem małym samochodem, lekkim, i nie było mi łatwo, ale były te pasy, które pozwoliły mi utrzymać właściwy kierunek, abym mógł dotrzeć do celu. Tak samo obrazowo mówię, jadąc tą drogą, powinny być pewne wytyczne w naszym życiu. Jak ja, wiecie, był taki moment, ja pamiętam to do dziś, bo to było tak trudne dla mnie, że ja musiałem, miałem Fiata 126P i on nie miał elektrycznych szyb, więc musiałem tą rolką tak szk, 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 i głowę za okno wystawiałem, bo taka była mgła, że przez tą szybę nic nie widziałem. Ale były te pasy, które mi pozwoliły po prostu dojechać do domu. I myślę, że w naszym duchowym życiu powinny też być takie miejsca, jak jesteśmy na duchowej drodze, to powinny być te pasy, żeby one pozwoliły nam dotrzeć do celu, który Bóg dla nas zaplanował, tak? Żebyśmy popatrzyli na te pasy i żebyśmy nie wpadli do rowu albo nie zderzyli się z czymś. Jednym z tych pasów jest to, że Bóg jest dobry, tak? Amen? Bóg jest cały czas dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. I to powinniśmy sobie wbić do głowy, powiem obrazowo, wyryć w naszym sercu, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest zawsze dobry. On po prostu taki jest. On nie może być inny. Druga rzecz, że Bóg ma plany względem mojego życia. Dlatego to ma znaczenie. Dlatego moje życie ma znaczenie. Bo Bóg je zaplanował. Bo Bóg mnie wybrał. Tak? Kolejna rzecz. To jest Bóg współdziała ze mną. Tak? Bóg współdziała ze mną. Bóg współdziała z wierzącymi. I apostoł Paweł do Rzymian pisał w 8 rozdziale coś takiego. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Przeczytam jeszcze raz. A wiemy, czy wiemy, tak? Wiemy? A wiemy, apostoł Paweł pisze, że Bóg współdziała, co robi? Współdziała. Znaczy współdziała, to nie jest, że on działa, a ja nie działam, tak? To mogłabyś stać na chwilkę? Kiedy wczoraj żeśmy sprzątali w domu, to nie mogę powiedzieć, że moja żona działała, tak? Ona też nie może powiedzieć, że ja działałem. Myśmy to robili? Współdziałali, tak? Tak? Myśmy razem współdziałali, tak? To nie było moje działanie, tak? Muszę się pochwalić przed wami, ale to też nie było mojej żony współdziałanie. A gdyby przyszły nasze dzieci, to one by też powiedziały, że one współdziałały z nami, tak? Cała rodzina współdziałała. Dziękuję. Bo to byli wszyscy. I co to znaczy dla nas? To znaczy, że Bóg współdziała razem ze mną, razem z tobą, tak? Czyli to jest i Bóg, i ja, tak? Czyli i Bóg, i ty, tak? Czyli ty masz pewną rolę do zrealizowania i Bóg. Bóg nie zastąpi ciebie, ani ty Boga. Czasami ludzie jakby chcą się zamienić. Nawet ktoś napisał taką książkę, co by było, gdybym był Bogiem. Nie czytałem jej, ale autor jest godny polecenia. Niektórzy ludzie chcieliby się zamienić może, nie? Żeby oni wiedzą, co Bóg powinien zrobić. Tak? Oni wiedzą, jak Bóg powinien to wszystko poukładać. Bóg na nich patrzy. Bóg wie o wiele więcej, niż my wiemy. Ale Bóg ma swoją rolę w naszym życiu, ale my mamy też swoją rolę, tak? Wiecie, kiedy jechałem tym samochodem, naprawdę się modliłem, byłem już wierzący. Naprawdę się modliłem. To była moja rola. Ale wierzę, że Bóg mnie ochroni, że się nic nie wydarzyło i dojechałem na miejsce. Zawsze się modlę, jak jadę samochodem i zawsze dojeżdżam na miejsce. Więc, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, czyli Bóg współdziała, tak, we wszystkim ku czemu? Ku dobremu. I teraz uwaga, z tymi, którzy Boga miłują, tak? Kochają, tak? Tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Te trzy rzeczy, że Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, możemy powiedzieć? Bóg jest dobry, tak? Bóg jest dobry. Powinno być w naszym sercu, wiecie, obojętnie co się wydarza w naszym życiu, czy jest dobra rzecz, czy słabsza rzecz. Chwała Bogu, Bóg jest dobry, chwała Tobie Boże, tak? Druga rzecz, że Bóg ma plany względem mnie. Nie wiem, czemu się pewne rzeczy wydarzyły w moim życiu albo wydarzą. Tak jakby za mgłą do końca, no niewyraźne to jest dla mnie. Ale wiem, że mój Bóg kieruje moim życiem. Amen? Ja się zgodziłem moją wolą, powiedziałem, Boże, ja potrzebuję Ciebie w moim życiu, ja nie dam sobie rady sam, potrzebuję tego, żebyś Ty pokierował moim życiem. Amen? Jak wielu z Was się, nie podnoście ręki, ale jak wielu z Was się modliło taką modlitwą, tak? Boże, potrzebuję Cię w moim życiu, pokieruj moim życiem. Czy myślicie, że Bóg jest głuchy na tą modlitwę? Bóg pragnie takiej modlitwy, żeby powiedzieć, Boże, ja Ciebie potrzebuję, tak? Żebyś Ty mną pokierował. I Bóg ma plany względem Ciebie. Bóg konkretnie wie, Bóg konkretne rzeczy przeznaczy dla Ciebie i wręcz zadaje Tobie takie, wiesz, pytanie ciągle, czy jesteś gotowy? Bóg jest gotowy, ale Ty jesteś gotowy wejść dalej, wziąć więcej, doświadczyć więcej, zrozumieć więcej. Bóg zadaje takie pytanie. Czasami niektórzy ludzie mówią, poczekaj na Boga, ale tak naprawdę to Bóg czeka na nas. Wiecie o tym, że Bóg czeka na nas? Bóg czeka na nas, aż my będziemy gotowi, tak? Bóg czeka na nas. My jesteśmy Jego dziećmi. Bóg jest cierpliwy, czeka, aż będziemy gotowi. I trzecia rzecz, to jest Bóg współdziała ze mną. To znaczy nie wszystko po stronie Boga, tak? Nie wszystko Bóg, ale Bóg współdziała ze mną. Wiecie, to jest tak, jak ja byłem studentem i modliłem się. Jako student się modliłem, żebym mógł każdy przedmiot dobrze zdać i dobrze to wszystko zrozumieć. Ale wiecie, te moje współdziałanie to było to, że ja się uczyłem. Tak? Modliłem się do Boga, żeby dał mi mądrość, żebym to pojął. I żebym to szybko pojął, bo akurat wtedy się uczyłem i studiowałem i pracowałem, różne rzeczy robiłem. I zajmowałem się służbą. Ale moją rolą było to, żeby książki otworzyć, tak? Żeby pójść na studia. Zgadzacie się? Czasami my, chrześcijanie, mamy takie fantazje, że Bóg za nas wszystko załatwi. Bóg też wszystkiego za nas nie załatwi, tak? Jakby Bóg miał wszystko za nas załatwić, to po co by w ogóle nas stwarzał? On sobie wszystko sam zrobił, tak? Ale Bóg cię wybrał i Bóg współdziała z tobą. I teraz, kiedy mówimy o tych trudnych rzeczach, to jeszcze chciałem trzy wersety przeczytać. Dzisiaj dużo ze Słowa Bożego. Rzymian, 5 rozdział, wersety od 3 do 5. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli apostoł Paweł, wiecie, ten apostoł Paweł, który siedział tam w więzieniu, tam go zbili, siedział w tych dybach i także powiem, te więzienie na pewno nie było ogrzewane, nie było tam fajnych rzeczy, które tam były i on siedział tam, pewnie światła też nie było za dużo, tak? Siedział z powodu tego, że głosił Ewangelię. I on mówi do Rzymian akurat, żeby chlubić się z ucisków, bo te uciski wywołują cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje. Tak? A nadzieja nie zawodzi, Boża nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Co może nas odłączyć od Bożej miłości? Znacie ten fragment ze Słowa? Czy jakieś moce, wiecie, czy jakieś uczucia, tak, czy coś ludzie. Nic nie jest w stanie ciebie odłączyć od Bożej miłości. Więc czy jakiś ucisk, to popatrz na to z tej strony. Ucisk powoduje, że jesteś cierpliwy. Cierpliwy, masz więcej doświadczenia. A doświadczenie daje ci nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. a Boża miłość jest rozlana w twoim sercu. Jakub pisał tak: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wiecie, czasami powiem szczerze, ciężko się słucha pewnych ludzi, którzy mają tylko wiedzę. Zgadzacie się? Jak wielu z was kończyło jakieś szkoły, na przykład zawodowe, techniczne, ja taką kończyłem, i od razu gościa mogłeś rozpoznać. Jak to był człowiek, który wiedział, co mówi. Nie będę opisywał, jakiego miałem profesora w szkole średniej, bo to się nie nadaje do nagrania, mogę wam później opowiedzieć, ale to był facet, który nie tylko teorię znał, to był człowiek, który jak opowiadał, to on po prostu wiedział, co mówi. On nas uczył silników i on po prostu w tych silnikach cały siedział. On teorię nam wykładał, ale on też naprawiał samochody. Jak on to opowiadał, to wszystko stawało się żywe. Czemu? Bo ten facet nie tylko miał teorię, ale miał też praktykę, doświadczenie, tak? Co to znaczy dla ciebie teraz? Że ty możesz słuchać mojego kazania i powiesz, dobrze, ale masz na ten moment tylko teorię, wiedzę, tak? Ale kiedy doświadczysz tego i zaczniesz opowiadać swojego doświadczenia, to jest to, tak? To jest to. I ciężko się słucha ludzi, którzy, wiecie, oni wszystko wiedzą. Ale popatrzysz, niewiele doświadczyli, tak? To kogo chcesz słuchać? Kogoś, kto wie i doświadczył, czy kogoś, kto tylko wie? Nie? I dlatego Jakub mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, kiedy rozmaite próby przechodzicie. Kiedy twoja wiara jest potrząsana, tak? Kiedy masz myśli o Bogu i to jest sprawdzane, czy tak naprawdę jest, tak? Ty zaczynasz coś doświadczać. To jest po prostu, zaczyna to w tobie pracować. Bo co z tego, że Tomek mówi, że Bóg jest dobry? Ale kiedy wyjdziesz i coś się dzieje, i teraz przypomina sobie słowa, mówi, pastor mówił, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, naprawdę Bóg jest dobry. A czemu? Mówi sobie, przypominasz, pastor mówi, żeby to się wryło w głowę, wryło w serce, że Bóg jest dobry. I teraz zaczynasz coś doświadczać. Twoja wiara jest próbowana, tak? Czy to, co usłyszałeś, jest tylko teorią, która nie do końca działa w twoim życiu? Czy ona jest już nie tylko teorią, ale doświadczeniem? Tak? I apostoł Jakub mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, moi bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc. Trzeba wiedzieć, tak? W naszych trudnościach, wyzwaniach w naszym życiu, jeżeli dołożymy do tego znaczenie, pamiętacie to, co powiedziałem wcześniej? Jeżeli dołożymy znaczenie do tego, to jesteśmy w stanie więcej wytrzymać, tak? Jeżeli ja wiem, jaką ma wartość modlitwa, to jestem w stanie obudzić się wcześniej i się modlić, amen, tak? Jeżeli ja wiem, że dla mnie ma to znaczenie, aby posłuchać Słowa Bożego i czytać, to jestem w stanie wczać wcześniej albo pójść później do spania i coś zrobić. Jeżeli to nie ma znaczenia, to ja będę cierpiał, tak? Rozumiecie? I apostoł Jakub mówi, doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Doświadczenie czego? Wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Więc doświadczona wiara ma swoje świadectwo. Pamiętacie list do Hebrajczyków, 11 rozdział, tak? Gdzie są bohaterowie wiary i oni po prostu mieli chlubne świadectwo. Czemu mieli chlubne świadectwo? Czemu mieli świadectwo z paskiem, tak? Czemu mieli to świadectwo z paskiem? Bo ich wiara została doświadczona, poddana próbie, i w to, co wierzyli, się sprawdziło, tak? I dlatego dzisiaj możemy mówić o Abrahamie, o Noem, o innych bohaterach wiary, dlatego że to nie byli teoretycy, którzy wszystko wiedzą i tak dalej, nie? Tylko to byli ludzie, którzy sprawdzili pewne rzeczy w swoim życiu. Więc może nie będę modlił się, żeby Bóg was próbował, tak? Albo żebyście przechodzili przez różne próby, ale to nie jest tajemnicą, że każdy z nas przechodzi przez próby. Zgadzacie się? Tak? Że każdy z nas ma doświadczenia, tak? Które nas sprawdzają. I czytam ostatni fragment, apostoł Piotr, czyli trzech apostołów się wypowiedziało, tak? Paweł, Jakub, Piotr. I Piotr mówi w pierwszym rozdziale tak, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Aczkolwiek powiem tak, nie wszystkie doświadczenia są smutne. Ja mam wiele doświadczeń, które są radosne, ale dzięki i radosnym, i smutnym doświadczeniom jestem, kim jestem. I dobrze mi z tym. Tak? Bo wiem, że Bóg działa w moim życiu. I obojętnie, co przechodzę, jakie mam doświadczenie, czy ono jest smutne, czy ono jest przykre, czy radosne, to ja buduję swoją wiarę, żeby ufać Panu, tak? I apostoł Piotr mówi, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza, czyli znowu Piotr, apostoł Piotr odnosi się do tego, że kiedy przychodzą jakieś momenty w naszym życiu, sytuacje, ludzie, nie wiem, cokolwiek, doświadczenia, to co jest wypróbowane? Wiara, tak? Aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Tak, złoto jest próbowane i mu się próbę nabija, tak? Nie jestem jubilerem, ale wiem, że próbę dla złota się nabija, tak? Ono jest wypróbowane. I wtedy wiemy, że te złoto jest cenne i za nie trzeba dać dużo pieniędzy, a te złoto w środku jest dużo, dużo, nie jestem fachowcem, nie wiem, żużla, tak? Żużlu. Trudna mowa, tak? Więc tam po prostu jest dużo śmieci i to jest no, słabe te złoto, tak? Więc aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc, kochani, przeżywałem w naszym życiu zarówno doświadczenia radosne, rzeczy, które nas rozweselają, wzmacniają, ale tak samo rzeczy, które w zależności od tego, jak przyjmiesz je, czy one mają znaczenie dla ciebie? Jakie mają znaczenie? I wrócę na koniec do tego, do tej historii z apostołem Pawłem i Sylasem. Zobaczcie, ci ludzie znaleźli się w więzieniu nie dlatego, że byli niedobrzy, nie dlatego, że się nie nadawali, albo że Bóg się na nich pogniewał, tak? Że Bóg teraz był przeciwko. Niektórzy ludzie tak myślą, że jak coś się przykrego im dzieje, to od razu, że Bogu się to nie podoba. Tak, żeby no, Bóg ich musiał chyba ukarać albo coś. Bóg jest dobry, naprawdę. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest nieskończenie dobry. I nie musimy od razu, wiecie, tych myśli, bam! No tak, jak się coś złego dzieje, to od razu, no to Bóg jest przeciwko. Zobaczcie, w życiu apostoła Pawła no, nie było tak, że Bóg był przeciwko. Bóg stał z nim. Bo był tam z nim w więzieniu, tak? Ale ten człowiek razem z Sylasem, oni tam, wiecie, poobijani, posiniaczeni, źle ich potraktowali, odrzucili ich, ale oni pewnie podnieśli swoje ręce jako Żydzi, zaczęli wielbić Boga, zaczęli modlić się do Boga, dziękować Bogu. W tamtej sytuacji, nie wiem, co jeszcze więcej myśleli, ale to jest to, w jaki sposób doktor Łukasz to przedstawił. I zobaczcie, co się wydarzyło. Oni nie zostali w tym więzieniu, nie zostali w tej sytuacji. Oni skierowali swój wzrok na Jezusa. Oni nie skierowali swojego wzroku na dyby, na tych Rzymian, którzy ich źle potraktowali. Doktor Łukasz też nie mówi, że oni tak sobie, może byśmy, jakbyśmy nie wygonili tego demona, to może byśmy uszli z tego więzienia. Nie. Skupili się na Bogu. Zaczęli chwalić Boga, uwielbiać Boga całym swoim sercem. Kiedy inni może już spali, kiedy była już noc, tak? Oni w środku nocy zaczęli śpiewać. Dwóch facetów śpiewa, tak? Wyobrażacie sobie, jakie to echo musiało być? Du-dum, du-dum, tak? Śpiewali i nagle, co się wydarzyło? Przyszła Boża chwała, tak? Przyszła Boża wolność, Boże wyzwolenie. Po prostu nie tylko oni zostali jakby uwolnieni, ale ludzie wokoło, tak? Zatrzęsło się te miejsce, te więzienie, te okowy pospadały. I myślę, że to jest tak puentując to, co mówię, to jest najważniejsze. Obojętnie, czego dzisiaj doświadczasz, czy to doświadczenie jest wesołe, cieszysz się i mówisz, radość Pana jest moją siłą, czy jest smutne, czy może jedziesz w tej mgle i po prostu jedziesz i zwalniasz, już jedziesz na dwójce, na jedynce, prawda, już głowę tak ja wystawię z tego okna, żeby patrzeć na te pasy, to po prostu skoncentruj swoje życie na Bogu, tak? Uwielbij Boga w swoim życiu. Bóg jest Bogiem happy endu, tak? Bóg jest Bogiem, który chce prowadzić całe twoje życie i naprawdę to jest Bóg, który ma nieskończenie wiele rozwiązań w naszym życiu. Oczekuję, że jak ta wiara jest próbowana, żebyśmy się ostali w tej próbie, tak? Żebyśmy z Nim współdziałali i po prostu szli do przodu. I jak czytamy ten fragment z Dziejów Apostolskich 16 rozdziału, koniec był potężny. Ci, co ich prześladowali, musieli przyjść i ich przepraszać, tak? Tak? Wielu ludzi poznało Ewangelię. I stąd się też, z tej historii, bierze się ten fragment, który wielu z nas wyznaje jako taką swoją osobistą obietnicę i mówi, będę zbawiony ja i cały mój dom, tak? Bo tu, a oni rzekli, 31 werset, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Wiecie, gdyby tych trudnych sytuacji w ich życiu nie było, tych słów by nie było w Biblii, gdybym mógł sobie tak trochę pogdybać, tak? A więc chwała Bogu. Amen? Chwała Bogu. Amen? Tak, możemy powiedzieć razem? Chwała Bogu. Amen? Chwała Bogu Najwyższemu, tak? On ma wszystko w swoich rękach. Amen?
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.